Kłania się Państwu ojciec Benedykt, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed nami audycja Szukając Słowa Bożego, medytacja biblijna nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela 2 maja to piąta niedziela Wielkanocy. Usłyszymy czytanie z Dziejów Apostolskich z rozdziału 9. Ponadto fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła z rozdziału 3 oraz Ewangelię według świętego Jana, werset od 1 do 8 rozdziału 15. Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity. A po ścieżkach Słowa Bożego poprowadzi nas ksiądz profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, doktor habilitowany Roman Bogacz, prodziekan Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pozdrowienia, które nadesłał ksiądz profesor, potem modlitwa do Ducha Świętego, potrzebne dla nas dary łaski oraz rozważania do 1, 2 oraz 3 czytania, czyli czytania z Ewangelii.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria, szczególnie wszystkich chorych i tych, którzy cierpią i źle się mają. Ten rozpoczynający miesiąc maj poświęcony Matce Najświętszej niech będzie dla was pięknym czasem zaprzyjaźnienia się, rozmiłowania się w Maryi. Szczęść Boże.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie
z Dziejów Apostolskich. Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego.
Szaweł przybył do Jerozolimy. To było pierwsze przybycie po nawróceniu Szawła. Nawrócił się w 34 roku po Chrystusie, czyli niedługo po męce Pana Jezusa i nawrócił się pod Damaszkiem. Tam spotkał Zmartwychwstałego. Około 3 lat głosił Ewangelię w Arabii. Przez słowo Arabia należy rozumieć tereny należące do Nabatejczyków. Nabatejczycy to lud, który miał stolicę w Petrze. Natomiast zajmowali wtedy bardzo duże tereny Edomu, Moabu oraz aż po Damaszek. Pobyt Pawła w Arabii wśród Nabatejczyków, jego misja głoszenia, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem, była upatrywana jako działalność przeciwko Nabatejczykom, tak jakby to była sprawa polityczna. Dlatego Nabatejczycy postanowili w Damaszku pochwycić Pawła, zamknęli bramy, ale uczniowie pańscy spuścili go w koszu z murów miasta. A on postanowił udać się do Jerozolimy. Jakież było jego rozczarowanie, że w Jerozolimie niezbyt chętnie go przyjęto. Ci, spośród których wyszedł, faryzeusze, uznali w nim zdrajcę. Nie chcieli z nim w ogóle rozmawiać. Chrześcijanie z kolei sądzili, że to jakiś podstęp, że Szaweł siał przecież tak niedawno jeszcze grozę wśród uczniów, że wtrącał wielu z nich do więzienia. Jak teraz można było przyjąć go z otwartymi ramionami? I wtedy Pan Bóg posłużył się Barnabą. Barnaba był rodem z Cypru. Był on lewitą. Nic nie wiemy, czy znali się wcześniej z Szawłem. Mogli poznać się w Cylicji, bo z Tarsu na Cypr jest zaledwie nieco ponad 60 kilometrów. I Cylicja oraz Cypr należały te tereny do wspólnej administracji. Dlatego też mogli się znać. Mogli się poznać w Tarsie, ale też mogli się poznać w Jerozolimie, kiedy Szaweł pobierał nauki u stóp Gamaliela. Możliwe, że i Barnaba też był uczniem tegoż samego mistrza. Tak więc Szaweł przez Barnabę został wprowadzony do grona uczniów pańskich. Z kolei w liście do Galatów zaznacza, że spośród apostołów w czasie tego pierwszego pobytu jedynie udało mu się spotkać z Piotrem i z Jakubem. Natomiast innych apostołów wtedy jeszcze nie poznał, ale poznał innych uczniów pańskich, wśród których przebywał. To właśnie Barnaba poinformował o tym uczniów, że sam Jezus zaingerował, iż ten wróg Kościoła stał się apostołem i ważnym ewangelizatorem. Ciekawe to, że właśnie w Jerozolimie Szaweł udał się do hellenistów. Któż to byli helleniści? Helleniści to byli Żydzi z diaspory, ci wśród których działał, których znał doskonale, rozprawiał z nimi, tłumaczył im, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem. Musiało to wzbudzić bardzo wiele dziwnych zachowań, a nade wszystko wrogość wobec samego Szawła, którego helleniści postanowili zgładzić. Dlatego też Szaweł musiał opuścić Jerozolimę, udał się do Cezarei Nadmorskiej, tam wsiadł na okręt i popłynął do Tarsu. Dłuższy czas słuch o nim zaginął. Bardzo zadziwia nas początek Kościoła. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nie mogli milczeć. I Szaweł, który pod Damaszkiem nawrócił się, zrozumiał swój błąd. Tak zachwycił się Jezusem, że gdy poznał Jego naukę, nie mógł milczeć. Musiał głosić Ewangelię. Właśnie warto, wsłuchując się w te słowa, zastanowić się, a jak to się ma do czasów dzisiejszych? Wielu chrześcijan nie wie o tym nawet, że mają dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, a o tym, żeby głosić Jezusa Chrystusa, zupełnie zapominają. Nawet rodzice coraz częściej zapominają o tym, że ich zadaniem jest przeprowadzić ewangelizację swoich własnych dzieci, czyli dopomóc dzieciom w przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego Boga i Pana i Zbawiciela, jako kogoś bardzo ważnego na całą drogę życia, wprowadzić ich na drogę wiary. To jest pierwsze zadanie, które powinniśmy sobie mocno uświadomić. W naszych domach winna dokonywać się ewangelizacja kolejnego pokolenia, tak aby wprowadzić to pokolenie młodsze na drogę wiary, na drogę modlitwy, na drogę zawierzenia Jezusowi Chrystusowi całego swojego życia. Taka jest droga chrześcijan. To w ten sposób Ewangelia dotarła do naszych czasów. Poprzez nawrócenie, które dokonuje się w rodzinie, poprzez przyjęcie wiary, dzięki rodzinnemu dawaniu świadectwa, czyli rodzice dzieciom, w tym wspaniale dawniej wspierali rodziców dziadkowie. Teraz, kiedy często dziadkowie mieszkają osobno, rodzice osobno, nie ma tego jednego ogniwa i widać bardzo wielki brak. Głosić Ewangelię. Bardzo ważną rolę odgrywają różne wspólnoty ewangelizacyjne, spotkania biblijne. Koniecznie trzeba zadbać o to, aby swoją wiarę pogłębić, aby coraz bardziej poznawać Jezusa Chrystusa i Jego naukę, tak aby Chrystus, gdy przyjdzie, mógł na nowo odnaleźć wiarę na naszych ziemiach, by nie zakończyła się wiara na naszym pokoleniu.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Potem poznajemy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim, a to, że trwa On w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał.
W życiu bardzo łatwo jest wiele mówić, ale o wiele trudniej czynić. Święty Jan bardzo jasno nas wzywa, abyśmy nie miłowali słowem, językiem, mową, ale czynem i prawdą. Co więcej, po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy. Tą prawdą jest Bóg. Czyli po tym poznajemy, że mamy łączność z samym Bogiem, jeżeli czynimy dobro. Chodzi tu głównie o troskę o drugiego człowieka, o pomoc drugiemu człowiekowi w jego trudnych sytuacjach. W obecnych czasach, w czasach pandemii, może się zdarzyć, że bardzo wiele ludzi zostaje samych sobie, że nie ma im kto pomóc. Zwłaszcza kiedy są w izolacji, kiedy są chorzy, może tak bardzo potrzeba właśnie w tym czasie zatroszczyć się o to, aby otoczyć ich opieką, by zrobić zakupy, a może czasem nawet ugotować obiad czy jakiś posiłek podać. Właśnie o to dzisiaj mówi, o tym mówi święty Jan, abyśmy miłowali czynem i prawdą. A wtedy, kiedy poznamy, że jesteśmy z Boga, że nasze czyny wypływają z naszej miłości ku Bogu, wówczas uspokoimy w Nim nasze serce. To znaczy serce, chodzi tu o nasze sumienie, o nasze uczucia, o rozumienie tego, że jesteśmy bardzo blisko Boga i nasze dobre czyny wypływają od Niego samego. Jesteśmy przedłużeniem Jego rąk. Bo jeśli serce nas oskarża, to przecież Bóg jest większy niż nasze serce. Czyli poprzez dobre czyny można zmyć, wymazać nasze słabości, nasze grzechy. Czyn dobry naprawia człowieka, sprawia, że staje się człowiekiem pełnym dobra. W życiu człowiek może popełnić jakiś błąd, może popełnić nawet bardzo ciężki grzech. I są takie grzechy, których nie da się do końca naprawić. Nie da się cofnąć historii życia. Jak więc mamy zmienić coś? Święty Jan mówi, zawierzyć Bożemu miłosierdziu, bo Bóg jest większy od naszego serca. I właśnie czyny pełne miłości, pełne dobroci mogą naprawić nasze grzechy, nasze słabości. to, co nam w życiu nie wychodzi. Człowiek, który żyje zgodnie z własnym sumieniem, może powiedzieć, że jego serce go nie oskarża, bo żyje zgodnie z własnym sumieniem. Żyje z tym przekonaniem, które przyjął, że chce służyć Bogu, że chce być wierny. I dlatego takich uczniów Chrystusa, którzy żyją w zjednoczeniu z Bogiem i z własnym sumieniem w zgodzie, takich Jan nazywa umiłowani. Tak do nich się zwraca. I mówi, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu. I o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego. Przede wszystkim, czego winny dotyczyć nasze prośby? Nasze prośby nade wszystko winny dotyczyć tego, abyśmy umieli być Bogu wierni, abyśmy potrafili żyć zgodnie z Jego wolą, byśmy w naszym życiu pełnili Jego wolę tak, aby po zakończeniu tego życia móc kiedyś spotkać się z Bogiem na całą wieczność. Ważne jest, byśmy zachowywali Boże przykazania. Święty Jan wymienia tutaj tylko dwa przykazania. Pierwszym jest wierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa, a drugim miłować się wzajemnie. Wierzyć w imię Jezusa Chrystusa. Imię oznacza całego kogoś, całą osobę. Imię to jest istota. Imię wyraża tę istotę, kim ktoś jest. A więc wierzyć w imię Jego, w imię Jezusa Chrystusa, to znaczy wierzyć, że jest On prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, że jest naszym Panem i naszym Zbawicielem. Wierzyć i zawierzyć. I drugie przekazanie dotyczy miłości wzajemnej, bo to jest świadectwo, że jesteśmy Bożą wspólnotą. Tylko w gronie ludzi wierzących, w gronie ludzi, którzy zawierzyli swoje życie Bogu, możliwa jest miłość. Po drugiej stronie, tam gdzie działa szatan, tam nie ma miłości. Tam jest tylko kombinowanie, wykorzystywanie drugiego człowieka po prostu po to, żeby panować nad innymi. A u Boga jest zupełnie inaczej. Właśnie miłość polega na służbie, miłość wzajemna. Pragnę tak żyć, tak czynić, aby drugi człowiek był ze mną szczęśliwy, aby przebywanie we wspólnocie było wzrostem, było budowaniem siebie wzajemnie, było tworzeniem wspólnoty, która się miłuje, bo Bóg jest miłością. Jeśli wspólnota się miłuje, to znaczy, że w tej wspólnocie mieszka Bóg, że Bóg ją wypełnia. I właśnie kto wypełnia Boże przykazania, czyli żyje w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim, a On w nas. Miłość jest jednym z owoców Ducha Świętego. To właśnie jest znak dla wspólnoty, że Bóg jest pośród nas, że my naprawdę żyjemy Bogiem. A zatem otwórzmy oczy i zobaczmy, czy wokół nas są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy, naszej miłości, abyśmy mogli rzeczywiście żyć wiarą, żyć Bogiem. Tworzyć Bożą wspólnotę, czy to rodzinną, czy parafialną, czy też wspólnotę zainteresowań, która współdziała dla imienia Bożego.
Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
Alegoria o winnym krzewie ukazuje bardzo piękną i ważną myśl. Jak bardzo Kościół wewnętrznie związany jest z Chrystusem, a poprzez Chrystusa z Bogiem. Alegoria to bardzo interesujący gatunek literacki, który jest porównaniem. To jest taki duży zbiór przypowieści. Przypowieść ma tylko jedno porównanie. Alegorii tych porównań jest więcej i można ją rozważać na wiele sposobów i wnikać coraz głębiej. W tej alegorii Jezus powołuje się na coś, co słuchaczom było bardzo dobrze znane, na uprawę krzewu winnego, czyli winorośli. I mówi o sobie, że to on jest krzewem winnym, a my latoroślami. A tym, który w ogóle uprawia krzew winny, jest sam Bóg Ojciec. To on posłał swego Syna na świat, aby dokonał dzieła zbawienia. Ale w Bogu jest jedna wola, czyli to, co chciał Ojciec, chciał i wykonał Boży Syn. A zatem ścisłe połączenie, tak jak w krzewie winnym. Sama latorośl nie może istnieć. Tak chrześcijanin bez ścisłego zjednoczenia z Chrystusem nie może istnieć. Pokazuje to także trwanie całego Kościoła. Chrystus jest krzewem winnym, a wszystkie latorośle, które rosną na tym krzewie winnym, tworzą jeden wielki kościół. Grzech jest tym, który może sprawić, że latorośl odłamuje się od Chrystusa, usycha. Z latoroślą problem jest taki, że nie można ją na powrót przyłączyć do winnego krzewu. Chrześcijanin może się nawrócić. Choć z drugiej strony, jeśli gałązka jest tylko nadłamana, a potem ją się wyprostuje, może jeszcze trzeba ją troszeczkę umocnić, to potrafi dalej rosnąć, to potrafi zasklepić to miejsce nadłamane. Latorośl przynosi owoce mocą krzewu winnego. To krzew winny dostarcza latorośli wszelkich potrzebnych soków. Dostarcza tego, co jest tak bardzo potrzebne do życia. Chrystusowa krew, możemy powiedzieć, płynie w naszych żyłach. Tworzymy jedną wspólnotę. Oczywiście tych obrazów, o których Pan Jezus mówi, jest dużo więcej, bo przecież jest obraz mistycznego ciała Chrystusa, Chrystus głową, a my Jego członkami. A tu mamy obraz krzewu winnego. Z krzewem winnym wiąże się też kwestia oczyszczania latorośli, aby przynosiła owoc obfitszy. To oczyszczanie dokonuje się na różne sposoby. Jednym z takich sposobów oczyszczania jest sakrament pokuty. Czasem takim oczyszczaniem człowieka może być trudne doświadczenie, cierpienie. Wtedy człowiek widzi, że sam z siebie nic nie może, że potrzebuje tej Bożej pomocy do tego, aby mógł przynosić owoc swojego życia. Ale niestety w tej przypowieści jest mowa też o tych latoroślach, które zostają odcięte, które nie przynoszą owocu. Samo trwanie w winnym krzewie, zjednoczenie z Chrystusem powinno być przynoszeniem owoców. A jeśli ktoś nie chce trwać w winnym krzewie, jeśli ktoś nie chce przynosić owoców, zostaje wtedy odcięty i w ogień wrzucony. Latorośl. Latorośl odcina się co roku i wyrastają nowe latorośle. To tak jakby pokolenie, które ciągle jedno odchodzi, a drugie przychodzi w to miejsce. Zjednoczenie z Chrystusem daje też możliwość modlitwy i prośby. Trwanie w Chrystusie to trwanie na modlitwie, to trwanie w zjednoczeniu z Nim poprzez Eucharystię i modlitwę. Proście, mówi Pan Jezus, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Prosić. O co my prosimy? Pewnie najczęściej prosimy o zdrowie, prosimy o jakieś sprawy materialne, ale przede wszystkim nasza modlitwa, prośby powinna dotyczyć życia wiecznego, zbawienia. Modlić się o zbawienie dla naszych bliskich. Modlić się o to, aby nie zagubili się w życiu. Modlić się, aby się nawrócili. Prosić o to Chrystusa, o pomoc w tym nawróceniu, w przemianie życia. To są bardzo ważne tematy do modlitwy. Także modlić się za ewangelizację Kościoła, czyli za ewangelizację dokonywaną przez Kościół wśród narodów. Jakoś przyzwyczailiśmy się do tego, że są ludzie inaczej wierzący czy niewierzący. Chyba za mało troszczymy się o ich nawrócenie, o to, żeby mogli zjednoczyć się z Chrystusem w pełni, byśmy mogli tworzyć jeden chrystusowy Kościół. I właśnie, gdy się modlimy o te dary sięgające nieba, wówczas Ojciec Chrystusowy, Bóg Ojciec, nasz Bóg Ojciec doznaje chwały, a my przynosimy obfity owoc. Owoc godny nawrócenia, przemiany serca. I poszerza się wtedy wspólnota wierzących, poszerza się wtedy Kościół i może przynosić obfite owoce.
Rozważanie do niedzielnych czytań biblijnych przygotował i wygłosił ksiądz doktor habilitowany Roman Bogacz, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, biblista, prodziekan Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej. Gorąco serdecznie witamy księdza profesora już na łączach telefonicznych na naszej antenie i cieszymy się z tej gotowości do dialogowania z naszymi słuchaczami. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam gorąco wszystkich radiosłuchaczy, którzy teraz przy radioodbiornikach z nami się łączą.
I my zapraszamy Państwa do telefonicznego udziału w audycji Szukając Słowa Bożego. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 to numery telefonów do naszego studia. Przypomnijmy, to audycja Szukając Słowa Bożego, będąca medytacją nad liturgią słowa najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to piąta niedziela wielkanocna. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Szczęść Boże.
O, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówimy dzisiaj, rozmyślamy razem z Panem Jezusem nad krzewem winnym, nad tym, kto wzrasta, kto się uczy w Panu Bogu, a kogo Pan Bóg będzie wycinał, palił, kogo będzie oczyszczał. No i teraz jest pytanie, czy tak jak w pierwszym czytaniu i zaraz po tym o krzewie winnym jest mowa o miłości wzajemnej, czy my się uczymy miłości wzajemnej, czy cały czas tylko o tym, jak samemu dojść na szczyt takiej góry, gdzie szczury chcą dobiec i osiągnąć jak największe stanowisko. Czy my się uczymy kochać Boga poprzez właśnie te czyny? Czy my się uczymy nawzajem? Czy my wymieniamy naukę między sobą? Poznajemy tą naukę, żeby tak urządzić świat, żeby on nie był urządzony przez nielicznych dla nielicznych, tylko żeby razem, tak jak Anna Dębska uczy nas w wychowaniu Bożym, żeby wspólnie razem dać przykład całemu światu, jak się gospodaruje w nowoczesnej gospodarce, gdzie już nie ma manufaktury, a gdzie są wielkie technologie. I pytanie jest, kto zasłuży na pierwsze zmartwychwstanie, gdzie przez 1000 lat inni nie ożyją, a tak jak za czasów Noego została garstka ludzi, tak przy powrocie Chrystusa również garstka ludzi pozostanie.
Dziękuję, panie Andrzeju. Prosimy, ksiądz profesor Roman Bogacz.
Serdecznie pozdrawiam, panie Andrzeju. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście dzisiaj wszyscy podkreślają indywidualizm, ciągle ja i ja. A tu jednak Pan Jezus utworzył Kościół, wspólnotę i ta wspólnota jest czymś bardzo, bardzo ważnym. My uświęcamy się we wspólnocie, jedną z najważniejszych wspólnot, w której wzrasta człowiek, to jest rodzina i w rodzinie mamy wzrastać. Wielka odpowiedzialność jest rodziców za wychowanie dzieci, za wprowadzenie ich do świata wiary. A zatem oczywiście nie będziemy się pytać, kto pierwszy, czy ilu będzie powołanych do zmartwychwstania, gdy powróci Chrystus. To jest sprawa Boża. My mamy, chyba jeśli kochamy, to pragniemy tego, żeby wszyscy nasi bliscy, ci, których kochamy, zostali zbawieni. A tak poza tym, czy bylibyśmy szczęśliwi, jeśli kogoś bardzo, bardzo kochamy, a teraz okazuje się, że w niebie tego kogoś nie ma, to chyba byłby wielki smutek i wielki brak. A zatem warto, będąc na ziemi, myśleć o tym, czy ci, których kochamy, będą zbawieni. I modlić się o dar zbawienia. I martwić się, jeżeli widzimy, że ktoś, kogo kochamy, na kim nam zależy, gubi się na drogach wiary. Więc to jest wielka odpowiedzialność we wspólnocie. Każdy z nas musi o tym pamiętać. Po prostu, jeśli Bóg stawia mi człowieka na drodze życia, to ja jestem za niego odpowiedzialny. Zresztą przepięknie to jest pokazane w Małym Księciu właśnie o tej odpowiedzialności. Jeśli się oswoi kogoś, to się staje za niego odpowiedzialnym. A tutaj współczesny świat próbuje kogoś w cudzysłowie oswoić, przyciągnąć do siebie po to, żeby go zniszczyć czy wykorzystać. To nie jest Boża droga. Boża droga jest właśnie taka, że jeśli kogoś pokocham, jeśli mam kogoś w kręgu mojego życia i działania, to pragnę dla niego prawdziwego szczęścia. Tym prawdziwym szczęściem jest Boża miłość, jest droga zbawienia, jest droga do życia wiecznego. I na tej drodze mamy wspólnie postępować.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz profesor Roman Bogacz z nami w audycji Szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Renata ze Śląska. Proszę księdza, to jest prawda, że Bóg oczyszcza człowieka przez świętość ducha, przez jałmużnę. Jak krótko powiem, jak stanęłam w prawdzie przed Bogiem, a miałam pecha i szczęście, bo poznałam Go przez świętokradzką komunię, wtedy mnie ożywił. Prosiłam Go, żeby mi wybaczył ten czyn. I nie byłam wtedy taka stara, miałam 36 lat i powiedziałam Mu, że jeszcze coś dobrego mogę zrobić. I wtedy, proszę księdza, usłyszałam natchnienie, że Chrystus oczyścił mnie od marty uczynków. Hebrajczyków 9:14. Ja, proszę księdza, ja doszłam do takiego przekonania, że uczynki, które nie są odniesione do miłości Bożej, one nie mają żadnego znaczenia. Proszę księdza, ja byłam pielęgniarką i miałam tyle dobrych uczynków, ale u Boga one były martwe, bo były za pieniądze. Nie były odniesione do Boga. Wtedy nie byłam jeszcze taką wierzącą. Tyle.
Dziękuję pani Renato i prosimy ksiądz profesor Roman Bogacz.
Bóg zapłać pani Renato, serdecznie pozdrawiam. Właśnie oczyszczenie człowieka dokonuje się na bardzo różnych drogach. I jedni doznają oczyszczenia na modlitwie, gdzie po prostu otrzymują wiele Bożych łask. Na pewno wielką pomocą jest jałmużna. I trzeci, tu szczególnie, zwłaszcza prorok Ozeasz by nam to pokazał. Otóż trzecią taką nogą, która człowieka oczyszcza, czy trzecim skrzydłem, albo po prostu jakby doda czymś ważnym, to jest post, to jest umartwienie, czyli oczyszczenie poprzez umartwienie, ale takie podjęte z Bożej miłości, bo dziś wiele ludzi umartwia się, by być pięknym, by mieć piękne ciało, by pięknie wyglądać. To nie o takie umartwienie chodzi. Chodzi o podjęty post dla imienia Bożego celem oczyszczenia i nawrócenia. I wtedy podejmując post, człowiek na przykład jeśli zaoszczędzi z tego powodu jakieś środki finansowe, gdyby je przeznaczył jeszcze na jałmużnę, a całą tę sprawę otoczył modlitwą, wówczas ma jakby potrójne działanie, działanie w trzech wymiarach, umartwienie i zapanowanie nad ciałem, co prowadzi do oczyszczenia poprzez właśnie post. Dalej skutki tego postu, czyli zaoszczędzone na przykład pieniądze, przeznaczone na jałmużnę. I trzeci punkt, wszystko to w takiej atmosferze modlitwy wykonane. Oczyszczenie może dokonywać Bóg także przez chorobę, przez cierpienie. Jest ono nieraz bardzo trudne i ciężkie. Czasem zdarza się, że ktoś dotknięty straszną chorobą po prostu pyta się, dlaczego Bóg takie coś na mnie zesłał. Może to być droga oczyszczenia mnie samego, a może to być droga umartwienia i cierpienia za kogoś, aby otworzyć komuś niebo. A więc właśnie takie cierpienie można uczynić wielką modlitwą. Modlitwą, która niebo otwiera. Zwłaszcza, kiedy cierpienie połączone jest z Chrystusową męką. A więc drogi oczyszczenia są bardzo różne. Czasem doświadczenie pustki, doświadczenie odrzucenia, że człowiek zostaje nagle sam i zaczyna się zastanawiać i wkracza na drogę oczyszczenia. To też może być taka droga. Oczywiście jeszcze inna droga oczyszczenia jest na drodze kontemplacyjnej, kiedy to Bóg prowadzi człowieka i wtedy mówi się już o nocy ducha, o nocy zmysłów, więc to jest troszkę inny temat dodatkowy, ale pokazuje tutaj, ileż to dróg oczyszczenia i uświęcenia Bóg daje człowiekowi. Każdy ma swoją drogę życia, a na tej drodze Bóg go prowadzi.
Dziękujemy. Audycja Szukając Słowa Bożego. Z nami ksiądz profesor Roman Bogacz. Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marcin z Mazowieckiego.
Prosimy, panie Marcinie. Jesteśmy na antenie.
Bardzo trafnie tutaj powiedział ksiądz, o co prosić Pana Boga. Ja to mam taką modlitwę, Panie Boże, abym choć czystca dostąpił, no jeszcze się modlę, że mam troje dzieci, jeszcze młodych, i żeby mnie nie zabierał tak prędko. O zdrowie też się modlę, bo chociaż mam dwie choroby przewlekłe i przyjmuję stale leki, które pomagają mi być w remisji. I żebym nie zapomniał tylko tych leków brać i się modlę często za tych ludzi, którzy te leki wymyślili.
Dziękuję, panie Marcinie. Czy jakieś konkretne pytanie, spostrzeżenie?
Ksiądz rozumie takie słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, bo mi ktoś kiedyś tak coś powiedział, ja nie umiałem do końca wyjaśnić. I jak to wytłumaczyć? Jak pan już powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem w 14 rozdziale Jana. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dziękuję. Szczęść Boże, proszę o modlitwę.
Dziękujemy.
Tak.
Prosimy, bardzo ksiądz
dziękuję,
profesor.
Panie Marcinie, za to pytanie. O co prosić Pana Boga? Rzeczywiście modlitwa jest bardzo szeroka, ale pan szczególnie pyta tutaj o kwestię, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To dzisiejsza Ewangelia, z dzisiejszego. Pan Jezus jest drogą, po pierwsze do mnie. Tak, ja mogę poznać moje życie i moje życie jest wartościowe tylko wtedy, kiedy żyję w zjednoczeniu z Jezusem. Jeśli tracę zjednoczenie z Jezusem, to tracę sens życia. Czyli moja droga życia ma sens, kiedy jest ściśle zjednoczona z Bogiem. Inaczej wszystko się wali. Jezus jest drogą do drugiego człowieka, bo właśnie kiedy w imię Jezusa potrafię przebaczyć, w imię Jezusa potrafię pokochać, w imię Jezusa potrafię drugiego człowieka dostrzec na mojej drodze życia, to właśnie on staje się drogą do miłości wzajemnej, do tego, by tworzyć wspólnotę, do tego, by po prostu wspierać się na drodze życia, żeby dostrzec człowieka, który potrzebuje mnie. Bóg stawia mi go na drodze, żebym go podniósł i razem z nim byśmy mogli iść Bożymi drogami życia. Dalej, Jezus jest drogą do Boga Ojca. Nie możemy inaczej poznać Boga, bo przecież pełnia objawienia dokonała się w Jezusie Chrystusie. Wcześniejsze objawienia Starego Testamentu były tylko jakby wprowadzeniem, podprowadzeniem do pełni objawienia w Jezusie Chrystusie. A więc poznajemy Boga przez Jezusa Chrystusa, ale ciekawe, że słowo poznać w Biblii ma wymiar miłości. Poznać przez miłość i doświadczenie miłości. Niesamowicie ciekawa sprawa. Ja jestem prawdą. No to tylko Bóg jest prawdą przez duże P, które możemy spotkać, doświadczyć, poznać. Prawdę o świecie, prawdę o życiu wiecznym poznajemy tylko w Bogu. Bóg jest prawdą i życiem. No przecież właśnie wieczne życie daje nam tylko Bóg. Eucharystia to jest życie. Nasze życie, życie naszej duszy. Człowiek, który jest w grzechu ciężkim, nie ma w sobie życia. I dopiero trzeba Jezusowego przebaczenia po to, żeby moja dusza na nowo żyła, po to, żeby mógł otworzyć się na Boże działanie, a dopiero wtedy mogę w pełni żyć Bogiem. To oczywiście w wielkim skrócie, tylko w takich punktach pokazane, co to znaczy, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Po prostu jest to droga do Boga, do mnie samego, do drugiego człowieka. Prawda o Bogu, o świecie, o życiu i o zbawieniu wiecznym. I życie tylko w Bogu jest pełne, pełnia życia, życie wieczne. Inne życie nie istnieje poza Bogiem. A życie w potępieniu to byłoby straszne, gdyby ktoś został potępiony. Niestety piekło istnieje i wcale nie jest zbiorem pustym, ale cierpieć na całą wieczność, no to trudna sprawa. Więc Bogu niech będą dzięki, że chce, abyśmy żyli i życie mieli i mieli je w obfitości.
Dziękuję bardzo, ksiądz profesor Roman Bogacz. Kolejny telefon, 6 minut po 19. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować czcigodnemu gościowi, księdzu Urbanowi, za piękne rozważania i piękne nauczanie, tak można powiedzieć. Ja mam takie pytanie do szanownego księdza. Czy ksiądz mógłby mi wytłumaczyć, w ubiegłej niedzielę w Ewangelii Świętego Jana było powiedziane, że żeby to dosłownie przecytować. Mam też owce z innych owczarni i te owce muszę przeprowadzić, i żeby była jedna owczarnia. I ja mam do szanownego księdza takie pytanie. Jakim kryterium będzie oceniał Jezus, przeprowadzał do tej wspólnej owczarni? Czy to będą uczynki miłosierdzia? Czy to będą uczynki miłości względem bliźniego? Nie wiem, stosunek codzienny do bliźniego. Czy mógłbym ksiądz to wytłumaczyć? Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, prosimy przejść na odbiór. Ksiądz profesor Roman Bogacz.
Bardzo dziękuję za to pytanie również. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Te słowa wypowiedział Pan Jezus do apostołów, a więc można powiedzieć do Żydów. I pokazał, że mam jeszcze inne owce, czyli pogan, których pragnę doprowadzić do wiary w Boga. A zatem w znaczeniu dosłownym te słowa odnoszą się do wszystkich pogan, do których apostołowie wyruszyli z Ewangelią, aby ich doprowadzić do Boga. I rzeczywiście bardzo wielu ludzi do Boga udało się doprowadzić. No bo przecież choćby święty Paweł nawrócił wiele tysięcy pogan i ochrzcił ich. Natomiast jak my mamy te słowa rozumieć dzisiaj? Mam jeszcze owce, które nie są z tej owczarni. No, wielokrotnie spotykam się, że muzułmanie proszą o światło wiary. Jest to inna owczarnia i trzeba byłoby zatroszczyć się o to. Jeden z księży, pracując w kraju muzułmańskim, mówił: właściwie gdyby nas było tu więcej i gdybyśmy choć troszkę mogli się poświęcić tej młodzieży zostawionej na pastwę losu, oni wszyscy mogliby stać się chrześcijanami. Natomiast inny przykład, kiedy w którymś z krajów muzułmańskich pochwycono pastora, chrześcijanina, ale z wyznania luterańskiego, żeby było ciekawi, to on teraz jest katolikiem, już ten pastor. Ale doświadczył czegoś takiego, że zawiązano mu oczy, on myślał, że będzie uwięziony. Prowadzono go jakimś labiryntem, żeby się nie mógł zorientował, gdzie jest. Na zebranie wielu zgromadzonych muzułmanów i oni mówili: mów nam o Jezusie, bo On nam nie daje żyć. Opowiedz nam coś o Jezusie. I on zaczął opowiadać Ewangelię. A zatem zobaczmy, dziś jest wiele owczarni, o wiele owiec, które nie należą do Chrystusowej owczarni. Natomiast dla nas, już tak konkretnie dla nas, każdy zagubiony człowiek, no właśnie trzeba by go nawrócić. A jeśli w naszym środowisku jest ktoś nieochrzczony, to on też jest zaproszony, aby wszedł do Chrystusowej owczarni, bo owce, które nie są z tej owczarni, ja rozumiem jako ci, którzy jeszcze nie są ochrzczeni, bo ci, którzy są ochrzczeni, to jeśli się zagubili, znów nasza rola w tym, nasze zadanie, aby ich na powrót przyprowadzić do Chrystusa, ci, którzy się zagubili, by go odnaleźli. A jeśli nie są ochrzczeni, to tak dawać świadectwo wiary, by zapragnęli przyjąć chrzest. Mogę tylko dać świadectwo takie, że w moim życiu miałem raz sytuację, kiedy Bóg pozwolił mi przyprowadzić człowieka dorosłego do wiary, gdzie na pielgrzymce rozmawiałem z nim i po prostu w Ziemi Świętej zdecydował się do wiary przystąpić. Przez rok się spotykaliśmy, a potem Wielką Sobotę udzieliłem mu sakramentu chrztu, pierwszej komunii świętej i bierzmowania, czyli pełne wtajemniczenie w życie wiary dorosłych. A zatem wielkie zadanie przed nami, by te owce, które jeszcze nie przyjęły chrztu świętego, przyprowadzić do Chrystusa.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz profesor Roman Bogacz, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam księdza poprosić o taką, żeby się ksiądz odniósł do mojej prośby, bo nieraz jak idę coś zrobić, jakiś dobry uczynek i mówię komuś, że nie pytań się tak, co, ile to ma być, ile co za to albo coś. Ja mówię, nie chcę mieć dobry uczynek. Nikt się nie chce zgodzić, żeby ja powiedziała ten dobry uczynek. I czasem zepnę te pieniądze. Jak ja tę ofiarę, na przykład to, co dostanę i dam na ofiarę na biednych dla chleb, czy ja będę miała ten dobry uczynek spełniony, bo tak jak mi zapłacą, to ja idę smutna. I Panie Boże, no nie dali mi zrobić tego dobrego uczynku.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz profesor.
Bardzo serdecznie dziękuję za każdy taki dobry czyn. Każdy dobry czyn jest czynem dobrym, a jeżeli rzeczywiście jeszcze mam taką intencję, aby go spełnić dla Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, jako dobry czyn i ktoś chce mi koniecznie za to zapłacić, jak najbardziej mogę przyjąć, a jeśli oddam to dla biednych, potrzebujących, na pewno mam nawet dwa wielkie, dobre, wspaniałe uczynki i one się przed Bogiem bardzo liczą. Po prostu Bóg widzi naszą miłość. Każdy czyn wykonany z miłością jest dobrym uczynkiem. I chociaż czasem ktoś nam za to zapłaci, jest to dobry czyn, bo za miłość nie da się zapłacić. Można zapłacić za pracę, ale tą samą pracę mogę wykonać od tak, żeby zrobić nawet solidnie, ale mogę ją zrobić z miłością. I to jest już dobry czyn, choć nawet dotrzymam za nią zapłatę. Ale tak jak pani to czyni, jest to na pewno wspaniały dobry czyn. Powiem, dla mnie to są dwa dobre czyny. Dobry czyn wykonany, a potem jeszcze dobry czyn ofiarowana zapłata dla kogoś drugiego.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierca. Szczęść Boże dla wszystkich uczestników naszego spotkania. Księdzu profesorowi Bóg zapłać za dobre słowo. Moja refleksja jest taka. Dzieje apostolskie, czytanie ukazuje nam, ile dobra wyzwala się z powodu jednej osoby nawróconej, która wcześniej również robiła wiele, ale widocznego zła. I na taki przypadek potrzebny jest w tym momencie zaufany świadek nawrócenia. I o to zatroszczył się w opisanym przypadku Barnaba, którego Pan Jezus wyznaczył w czasie tego zdarzenia pod Damaszkiem. I wydarzenie to jest dowodem, że kiedy Bóg wyznacza zadanie, to jednocześnie wyposaża w środki pomocowe i świadomość takiego przebiegu zdarzeń powinna być nadzieją i źródłem odwagi dla ludzi wahających się na drogę nawrócenia. I święty Jan tutaj nas po prostu umacnia, że skazane jest odważne wkroczenie na drogę nawrócenia, odważne wkroczenie potwierdzone czynami, które sugeruje nam święty Jan właśnie, bo żeby to było po prostu, te czyny umacniają nas w wierze. Czyny, oczywiście wsparte wiarą w Bożą pomoc, w postaci prawdy Jego słów, a kto odważnie wkracza na drogę prawdy, czyli spełnia wymagania tej prawdy, no to przybliża się do światła, którym jest Pan Jezus. A Jezus to imię, które zbawia. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Prosimy, ksiądz profesor.
Dziękujemy, panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie. Otóż jest jeszcze coś ciekawszego. Człowiek, który prawdziwie się nawraca, nie może milczeć. On doznaje takiej radości w tym nawróceniu. Jest taka eksplozja radości, że tą radością musi się dzielić. I stąd święty Paweł po prostu on nie mógł milczeć. Kiedy poznał prawdę o Jezusie Chrystusie, od razu chciał wyruszyć i głosić, że Jezus jest Panem, że jest Bogiem, że jest Bożym Synem. Dlatego udał się do Arabii, czyli do kraju Nabatejczyków, a ci byli zupełnie nieufni. Nabatejczycy przybyli na Półwysep Arabski z południa w IV wieku przed Chrystusem, a szczyt ich rozwoju to jest właśnie od II wieku przed Chrystusem do II wieku po Chrystusie. No niestety, kiedy Rzymianie przekopali kanał od Morza Czerwonego do Nilu i tamtędy przeciągali okręty i towary, szlaki handlowe takie dla wielbłądów i zrobione przez Nabatejczyków karawansaraje, czyli zajazdy dla karawan handlowych, przestały po prostu funkcjonować, bo nie opłacało się towaru wozić. No i to ich, tych Nabatejczyków, no, doprowadziło do trochę upadku, a troszkę do tego, że wiele z nich przyjęło chrześcijaństwo. Jakby zostali wchłonięci do chrześcijan, już nie stanowili odrębnej ludności. Ale właśnie, Paweł nawrócony głosił z wielką radością. Faktem jest, że rzeczywiście potrzebował świadka Barnaby, którego spotkał być może u Gamaliela, jak to mówiłem wcześniej w refleksji, czy też może poznali się w Tarsie. No, stąd spotkali się w Jerozolimie i Barnaba mógł dać o nim świadectwo. Przyjął, uwierzył Pawłowi, że autentycznie się nawrócił. Zresztą trudno było nie uwierzyć, widząc entuzjazm Szawła, jeszcze Szawła, bo Paweł będzie dopiero od Cypru, kiedy wyruszy na pierwszą podróż misyjną na Cyprze, gdy spotkał się z przedstawicielem władzy rzymskiej i tam jako równy z równym podjął dialog, dyskusję. Wtedy przyjął już imię rzymskie Paweł Paulus, czyli mały, tak siebie nazywał. Zostawił to imię Saul, Szaweł, które otrzymał jako Żyd.
Ostatni telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Daniel z Radomia dzwonię. Ja do księdza mam takie pytanie. Często to źle powiedziałem. Podejmuję przykładowo post w jakiejś intencji o chlebie i wodzie. I jest to taka, na przykład teraz w tej chwili też jestem właśnie o chlebie i wodzie. I w intencji, tak jak teraz mam taką intencję, w intencji o wiarę dla dzieci. I z początku to mi się wydaje, że to jest bardzo dobra intencja, a później przychodzą mi takie myśli, a nie, to ty tam pościsz, bo może tam chcesz ze 2-3 kilo schudnąć albo coś takiego, no coś w tym rodzaju. I ja mi tak mówię, czy to, jak to się mówi, szatan mnie chce po prostu z tej drogi, żeby właśnie odwrócić od tego postu, żebym szedł z tej drogi, żebym nie szedł tą drogą. Jak to sobie to wytłumaczyć? Bo tak najpierw jest...
Dziękuję panie Danielu i tutaj oddamy już głos księdzu profesorowi. Prosimy przejść na odbiór, szerokiej drogi życzymy. Prosimy, ksiądz profesor Roman Bogacz.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. I oczywiście, że szatan wykorzysta każdą sytuację i on będzie się tak łasił, aby tylko nas zbić z tropu. Proszę się nie zrażać, dalej podejmować ten post, z tym, że oczywiście z umiarem powinien o tym wiedzieć spowiednik, o takim poście, bo to już jest trudny post, mocny. Więc jeżeli oczywiście jest on tam na przykład raz w tygodniu, w piątek, czy raz na dwa tygodnie, jest on dopuszczalny, możliwy, byle nie zaszkodzić swojemu zdrowiu za bardzo. Natomiast to jest jeszcze do tego dołączona modlitwa i jest to bardzo skuteczny sposób nawrócenia, czy też doprowadzenia do wiary drugiego człowieka. Ale szatan będzie szukał wielu sposobów. Czasem to może łączyć się nawet trochę z cierpieniem. Nie zrażać się, tylko podejmować taki post i modlitwę dla nawrócenia. Bardzo ważna droga.
Księże profesorze, gorąco dziękujemy za to dzisiejsze prowadzenie nas, wyjaśnianie Słowa Bożego. Słowo na zakończenie i pozdrowienia.
Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję za tę możliwość i gorąco pozdrawiam i moich krewnych, moją rodzinę i znajomych, przyjaciół. Zwłaszcza pozdrawiam wszystkich chorych, którzy po prostu nie mogą nawet uczestniczyć w Eucharystii i często dzięki Radiu Maryja mają taką możliwość, by modlić się, by uczestniczyć w Eucharystii, by odmawiać różaniec. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, niech wam Bóg błogosławi.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, doktor habilitowany Roman Bogacz, biblista, prodziekan Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej. Dziękujemy państwu za współtworzenie naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Główne rozważanie tej audycji to też poranna katecheza w niedzielę o godzinie 8:20 i oczywiście państwo będą mogli odnaleźć całą audycję na portalu internetowym www.radiomaria.pl.